Ja, już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga część tego niezwykle ważnego dla nas Polaków artykułu, albowiem ten artykuł niesie w sobie, ze sobą bardzo niebezpieczne, straszliwe dla nas przesłanie. Teoretycznie jesteśmy w Unii Europejskiej, teoretycznie jesteśmy w NATO, ale naprawdę, gdy nadejdzie godzina prawdy i na przykład zostaniemy zaatakowani, to piesku lewą nogą nam nie pomoże. Tak jak w 1939 roku. Nie ma cienia szans. Nawet cienia szans. I to wprost wynika z tego, co mówi pan Waszczykowski. I bardzo, jako że jestem polskim nacjonalistą, polskim narodowcem, wobec tego nic, co polskie, nie jest mi obce, a to jest dla mnie najważniejsze. Polska i polskość są dla mnie najważniejszymi rzeczami, jak Chiny i chińskość. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie sprzeczności. Fundamentalne sprzeczności. Dlatego o tym mówię, dlatego w tym swoim kanale o tym wspominam, albowiem no, dla Polaka nie ma nic ważniejszego niż Polska. Cytuję dalej. Pytanie redakcji Rzeczpospolitej w polityce. Czy rzeczywiście chodzi tu tutaj tylko o surowce? Obserwując reakcję niemieckich, francuskich polityków od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mam bowiem wrażenie, że jest cicha nadzieja na to, że w momencie, kiedy Rosja rozpoczęła tę inwazję, stworzyła szansę do zrewidowania układu sił w Europie. Przyznam, że pachnie mi to trochę koncertem mocarstw. Jak pan to widzi? To jest oczywiste. I odpowiedź Waszczykowskiego. Oczywiście surowce są ważne, bo szczególnie w przypadku Niemiec tanie surowce mogą być instrumentem nie tylko rozwoju gospodarczego potężnej gospodarki niemieckiej, ale i nadwyżka tych surowców jest uważana jako instrument dominacji poprzez realizację umów z gospodarkami węglowymi czy nuklearnymi. To jest koncepcja takiego rozwoju Niemiec i hegemonii tychże. Ale też oczywiście są pewne geopolityczne i ideologiczne czynniki. Szczególnie we Francji. Dominuje jeszcze od czasów golizmu pogląd, że trzeba zrównoważyć sytuację w Europie trochę przeciwko Niemcom, trochę przeciwko Ameryce i Rosja jest potrzebna Francji jako czynnik równoważący te właśnie państwa, czyli Amerykę i Niemcy w Europie. Po trzecie, Putin umiejętnie rozegrał pewne resentymenty. Umiejętnie docierał zarówno do zachodniej lewicy, jak i prawicy. Do lewicy docierał resentymentem do rzekomo postępowych idei Związku Radzieckiego i ta lewica ciągle to pielęgnuje. Z drugiej strony docierał do prawicy resentymentami obrony chrześcijaństwa, do tych partii, które opierały swoje wartości na chrześcijaństwie. Do innych partii prawicowych, które były przeciwko emigracji z innych kontynentów, docierał wręcz rasistowskimi poglądami, że warto sojusz tworzyć sojusz białego człowieka przeciwko zagrożeniom, czy to żółtym, czy to muzułmańskim. Także umiejętnie stosował różne argumenty, docierając do różnych sił lewicowych i prawicowych. Stąd wielu polityków Europy Zachodniej uważa, że ta Rosja do różnych celów jest im potrzebna. I teraz pytanie. Co z pana ocenie będzie to oznaczało w dłuższej perspektywie? Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa ta wojna. Raczej dłużej niż krócej. Odpowiedź Waszczykowskiego. Pytanie znowu. Jakie w tym momencie będą działania Zachodu? Stan permanentnej wojny będzie tworzył pewnego rodzaju napięcia również w Europie Zachodniej. Jednocześnie zapewne nadal też będą próby porozumienia się z Rosją. Jak to wszystko się rozwinie? Odpowiedź Waszczykowskiego. Będziemy niestety mieć w dalszym ciągu sytuację pewnego chaosu myślowego i kakafonii myślowej, kakafonii odpowiedzi. Będzie to w dalszym ciągu koncepcja, burza koncepcji, jak reagować. Będą pojawiały się szczególnie z naszej strony stanowcze reakcje, domagane się ukarania Rosjan, pomocy Ukrainie, bo im bardziej pomożemy Ukrainie, tym bardziej będziemy bezpieczni sami, pewni, że ta wojna nie przeniesie się do nas. Tak jest. Ja uważam, że im bardziej pomagamy Ukrainie, tym bardziej pomagamy sami sobie. Tak, tak. Oczywiście chodzi o pomoc wszechstronną, ale przede wszystkim wojskową. A w tym kontekście to jest w pewnym sensie nasza wojna. W pewnym sensie. I trzeba to podkreślać, bo jeśli nie będzie to wojna tylko ukraińska, to stanie się realnie naszą wojną. Tak, tym się też zgadzam. Natomiast na Zachodzie będą pojawiały się takie koncepcje, aby pozwolić Putinowi bądź Rosjanom wyjść z tego z twarzą. Będą pojawiały się sugestie, koncepcje jakoś przewrotu pałacowego, wyjścia z tego, aby Rosję jak najszybciej przywrócić do tego krwiobiegu gospodarczego, ale również i politycznego. Także niestety będziemy bić się na dwóch frontach. Z jednej strony na takim realnym froncie, realnym rosyjsko-ukraińskim, a na drugim froncie zachodnim o pryncypia, o zachowanie jakichś wartości prawa międzynarodowego, zasad współżycia międzynarodowego. Potraktują to podwójnie, pokutują te podwójne standardy, brak planu B, szczególnie w Niemczech, brak pozbycia się tych chęci, ambicji, dominacji przy użyciu zasobów rosyjskich. Niestety to będzie trwało. Tamte kraje nie doświadczyły piętna rosyjskiej buty, rosyjskiej dominacji. Niemcy przez chwilę były podbite, częściowo przez Sowietów, ale jak widać, dawno zapomnieli, wracają do bismarckowskich koncepcji współpracy z Rosją, do koncepcji kondominium nad Europą Środkowo-Wschodnią. To wszystko będzie się działo, będzie buzowało niestety, jak powiedziałem, będziemy walczyli na dwa fronty. I to wszystko, jeśli chodzi o ten artykuł. A ja myślę, że to jest tak, że Waszczykowski już stoi nad grobem. Jest bardzo poważnie chory. I myślę, że w takich sytuacjach człowiek ma zdecydowanie większą łatwość postrzegania rzeczy ważnych i oddzielania ich od rzeczy nieważnych. I myślę, że tak właśnie jest u niego. Waszczykowski tutaj mówi o nas, ale mówi o nas w kontekście zgniłej Europy. Zgniłej, bo ona jest zgniła. Patrzcie Państwo na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Patrzcie Państwo, co się dzieje w Komisji Europejskiej. Inna sprawa, że jest to, że Polska nie dostaje żadnych funduszy na pomoc uchodźcom, podczas gdy na przykład Erdogan w 15 roku, czy tam wcześniej, dostał kilka miliardów, chyba 7 miliardów dolarów w sumie na pomoc uchodźcom, tylko od Unii Europejskiej. To o czym świadczy. To świadczy przede wszystkim dobrze o Erdoganie, ale również świadczy tragicznie o polskich władzach, natomiast jeszcze go najgorzej świadczy o Unii Europejskiej, o Komisji Europejskiej, o Parlamencie Europejskim. Proszę Państwa, my Polacy musimy zacząć zdawać sobie sprawę z tego, wszyscy, po prostu społeczeństwo, poszczególni ludzie, że jesteśmy sami i będziemy sami. I ja myślę, że to szaleństwo, w cudzysłowie, pomocy, którą rząd proponuje Ukrainie, znaczy, którą rząd realizuje Ukrainie, jest związane właśnie z tą świadomością rządzących, że my jesteśmy sami. Że w razie czego, w razie gdy ta wojna dotrze do nas, to będziemy sami. Więc lepiej wojować naszym sprzętem i pomagać finansowo Ukraińcom, bo oni już i tak mają wojnę, niż pozwolić na to, aby ta wojna podeszła do naszych bram. Taki jest tutaj ten punkt widzenia Waszczykowskiego, jeśli chodzi o Polskę. Oczywiście zgadzam się doskonale z tym, bo to nie pierwszy artykuł, który czytam właśnie na temat tego, jak realizowane są interesy Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Więc ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko jest robione w ten sposób, jak Waszczykowski to ujął. Oni w ogóle nie myślą o nas. Oni w ogóle, znaczy teraz nie myślą w ogóle o Ukraińcach. Kompletnie. Oni myślą tylko i wyłącznie o swoich interesach. Angole, Niemcy, Francuzi, Włosi wszyscy myślą tylko i wyłącznie o swoich interesach. Można powiedzieć, że my najmniej. Znaczy tutaj właśnie chyba jednak powoli zaczynam rozumieć polski rząd, który już wcześniej zrozumiał, politycy, którzy tam obracają się w tych sferach Unią Europejskich, zrozumieli, że my jesteśmy kompletnie sami. Że w razie, gdyby się coś stało w Polsce, to pies z kulawą nogą nam nic nie pomoże. I tak jak Macron zaproponował Ukrainie, żeby się dogadała z Putinem, tak nam wtedy, gdy ktokolwiek cokolwiek odbierze, Rosja cokolwiek odbierze, to też nam powiedzą, nie wygłupiajcie się, dogadajcie się z Putinem, czy z kimkolwiek innym stamtąd. Tutaj oczywiście Waszczykowski odsłania powody, dla których tak się dzieje, powody tego egoizmu. I to są różne w różnych państwach. Natomiast no, te niemieckie są oczywiste. My aż nadto dobrze znamy ta bismarckowska polityka, ta Ostpolitik, ten Lebensraum, ta gospodarka niemiecka, która potrzebuje taniej siły roboczej, którą ma w Polsce i która potrzebuje tanich surowców, które miała z Rosji. No, z Polski w dalszym ciągu ma tanią siłę roboczą, z Rosji jej się skończyło, no i dlatego właśnie Niemcy starają się za wszelką cenę, politycy niemieccy za wszelką cenę starają się o to, aby sytuacja wróciła do normy, czyli żeby się wojna skończyła, żeby Putin wziął co chce, żeby Niemcy mieli spokój. Bo Niemców nie interesuje Polska, nie interesują Litwini, Łotysze, nie interesują ich Ukraińcy. Ich interesują tylko oni sami. Tylko oni sami. Więc ja mam nadzieję, że część Polaków przynajmniej zrozumie z tego, co się teraz dzieje, wyciągnie taki wniosek, że my jesteśmy sami. Jeśli sami sobie czegoś nie zrobimy, sami sobie czegoś nie załatwimy, sami sobie czegoś nie wyprodukujemy, to nikt za nas tego nie zrobi. A jeśli zrobi, jeśli nam będzie chciał zaoferować, to za takie pieniądze, że 10 razy lepiej byłoby, żebyśmy to robili sami. Tak, proszę Państwa, sytuacja jest bardzo nieciekawa i dlatego też uważam, że myślenie, szczególnie w tej sytuacji, myślenie propolskie jest niesłychanie ważne. Propolskie, czyli antyunijne, czyli antyniemieckie, czyli antyfrancuskie, antyrosyjskie, tak, to jest niesamowicie ważne. Czy Chiny, i teraz ostatnie pytanie, czy Chiny mogą się czegoś nauczyć z tego, wynieść jakąś naukę? Chiny, czyli oczywiście chińskie kierownictwo partyjne. Czy może wyciągnąć jakąś naukę z tego, co się dzieje nie tylko na Ukrainie, ale generalnie w ogóle w Europie? Tak, ja jestem przekonany, że się tego uczy. Że wręcz wyciąga wnioski na bieżąco. A wiecie Państwo, jaki to będzie wniosek? Znaczy pierwszy i oczywisty. Dywersyfikacja wszystkiego na możliwie dużej ilości kierunków. Ja myślę, że pierwszą rzeczą, która padnie, i tutaj powiem rzecz, której się Państwo pewnie nie spodziewacie. Pierwszą sprawą, która padnie w efekcie wojny Rosji z Ukrainą, Rosji w Ukrainie, będzie gaz. Otóż gaz rosyjski oczywiście, tłoczony do Rosji. Otóż ja jestem absolutnie pewien, że Rosjanie, że Chińczycy już myślą o tym, jak zdywersyfikować rosyjski gaz. A nie dlatego, że chcą się przyłączyć do bojkotu, czy nie, nie są takimi durniami. Nie. Chodzi o to, że oni zrozumieli, że Rosja jest nieodpowiedzialnym partnerem. W handlu Chińczycy myślą kategoriami handlowymi. Zawsze. Kategoriami handlowymi. Państwo być może tego nie rozumiecie, ale tak jest. Tylko i wyłącznie, przede wszystkim kategoriami handlowymi. Więc jeśli zobaczyli, że na Rosji nie można polegać, no to wyciągną z tego wnioski. Jakie? Przede wszystkim zwiększenie ilości gazoportów. Już ich jest sporo, ale zwiększenie ilości gazoportów. Jestem z kolei więcej niż pewien, że w Syczuanie, gdzie chińskie przedsiębiorstwa razem z Shellem poszukują, znaczy próbują eksploatować gaz łupkowy, będzie miało miejsce zwielokrotnienie starań w tym kierunku, żeby mieć jak największe ilości własnego gazu, własnej ropy. Oczywiście na Morze Południowochińskie zaczyna w tej sytuacji nabierać dla Chin jeszcze ważniejszego znaczenia. Ponieważ Chiny muszą mieć więcej swojego gazu. Oprócz to jest jeden z elementów dywersyfikacji dostaw. Myślę sobie, że nie tylko ropa, nie tylko gaz, nie tylko węglowodory generalnie. Nie. A Ukraina i Rosja dostarczały do Chin duże ilości różnego rodzaju zbóż. Teraz to się skończyło lub się kończy. Więc Chiny muszą po pierwsze pójść w tym kierunku, aby również zdywersyfikować. Powtarzam jeszcze raz, nawet dywersyfikacja to jest element, który powstał w wyniku, znaczy to oczywiste jest to, że to nie teraz się urodziła ta dywersyfikacja, ale ona zawsze miała miejsce. Natomiast chodzi o to, że w tej chwili Chińczycy, chińskie kierownictwo zrozumiało, że dywersyfikację trzeba prowadzić znacznie głębiej, znacznie szerzej, niż do tej pory sądzono, że trzeba. Że nie można polegać dokładnie na nikim. I teraz, wracając do tego zboża, ta dywersyfikacja musi mieć miejsce znacznie szerzej, z całego świata. Skądkolwiek się tylko dałoby ściągać zboża wszelkiego rodzaju, ściągać ziarna, szerzej ziarna, ale przede wszystkim u siebie. Zacząć robić wszystko, aby produkować u siebie nieporównanie więcej. A jak to zrobić? Ano widzę moje chińskie marzenia, jeśli chodzi o wodę. Ostatnie moje chińskie marzenia, jeśli chodzi o wodę. O zwiększenie nieprawdopodobne, niezwykłe zwiększenie ilości zbiorników wodnych wszędzie. Prawie w każdej wsi. Zwiększenie ilości wody w miejscach, które w tej chwili są pustyniami lub pustynnieją. To zaczyna być gra podobna, jaką Korea Północna prowadzi od kilkudziesięciu lat. Jako, że państwo to funkcjonuje w sytuacji całkowitej blokady gospodarczej. Myślę, że Chińczycy muszą zrozumieć, chińskie władze oczywiście, muszą zrozumieć, że może kiedyś mieć miejsce taka sytuacja, że oni będą, oni, czyli Chiny, będą musiały sobie radę dawać same. Ot i wszystko. I takie są moje refleksje po przeczytaniu tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.